Witamy serdecznie w 64. odcinku Jesus Podcastu. To znowu my, to znowu sobota. Nagrywamy w sobotę, ponieważ przez cały tydzień jak zwykle nie mieliśmy na nic czasu, ale w sobotę mamy czas, dlatego jedziemy z tym. Witam cię, Paweł Rzechu.
Cześć, Wojtek, to ja, Paweł.
To tyle energii chyba nie było w żadnym odcinku jeszcze.
Ale jakby ustalmy, jest godzina 16.
Tak, to prawda.
Godzinę temu wstałem.
Zrobiłeś to i wstałeś tylko po to, żeby nagrać odcinek, bo tak to byś nie miał po co wstawać dzisiaj, prawda?
No, dokładnie.
No właśnie.
I bo gdyby nie odcinek, to wstałbym o godzinie 20.25, aby uruchomić stream.
Aha.
I oglądać Ligę Mistrzów.
Widzę, że sport cię interesuje.
Chore, ale mam do tego prawo, Wojtek.
Tak myślę. Dobrze, ja bym chciał koniecznie jeszcze zahaczyć, bo takich tematów rzadko są takie tematy typowo lifestyle'owe, a ja mam taki temat lifestyle'owy, którego nie znasz. Znaczy, znasz, bo byłeś, ale chciałem powiedzieć o tym, że stand-upy w Polsce nadal są śmieszne.
Aha.
Że to jest niespodziewane trochę, ponieważ stand-up troszeczkę kojarzy się niestety z kabaretami telewizyjnymi, które śmieszne przestały być w latach 90.
Jest taka strona na Facebooku, wnosimy o zdelegalizowanie polskich kabaretów.
To jest trochę jak z polskim reggae, takie mam poczucie, że no niestety kabarety to jest ten sam poziom i policja jedzie na sygnale, jak tylko oglądasz. W każdym razie stand-up to jest inna kategoria, jeżeli ktoś nie wie, to od razu powiem, stand-up polega na tym, że jeden gościu wychodzi na scenę i opowiada żarty. Są te żarty złożone w jakąś tam... powiedzmy, jedną całość, czasem zupełnie, nie? I to też czasem bywa zabawne. I my byliśmy na występie w Resorcie, na Antku Cyrku Dąbrowskim. I tam miał jeszcze, było dwóch supporterów i jeszcze jeden gościu, którego nie pamiętam nazwiska, ale też był śmieszny.
Może sprawdzę, żeby nie było lipy, nie?
Możesz rzucić okiem. W każdym razie, muszę powiedzieć, że Antek jest naprawdę bardzo sprawnym stand-uperem. Bardzo szybko reaguje na to, co się dzieje na scenie i poza nią, i na widowni. Jak ktoś rzuci jakimś tekstem z widowni, to zawsze się dopytuje, o co chodzi, a później bardzo zabawnie to komentuje.
Jurkiewicz. Więc...
A, Jurkiewicz to był
Cezary, ten Cezary Jurkiewicz, tak. I Antoni Cyrek Dąbrowski.
I chłopaki generalnie naprawdę są zabawni. Były żarty z wielu różnych rzeczy. Między innymi, jeżeli kogoś to razi, to odradzam chodzenie na stand-upy, ale są tam żarty ze wszystkiego. To znaczy z religii, z martwych dzieci, między innymi też. Tak się zdarza. Więc jeżeli macie poczucie humoru, które wykracza poza te tematy, albo nie akceptujecie takich tematów, to odradzam, ale jeżeli dla was jest spoko, dla mnie jest, bo ja jestem z tych, którzy się śmieją generalnie ze wszystkiego, nie ma żadnych granic, no to zdecydowanie polecam. Jeżeli będziecie mieli okazję obejrzeć Antka gdzieś na żywo, to bardzo, bardzo, bardzo polecam kupić bilety i pakować się do pierwszego rzędu i go tam...
Szczególnie, że stand-upy nie są drogie.
Nie są drogie, to nie jest jakaś tragedia. I Antek w ogóle jest bardzo aktywny poza stand-upem też i okazuje się, że kuma social media całkiem nieźle, to znaczy na przykład odpisuje na wiadomości na fejsie i odpisał Arlenie, bo Arlena mu napisała, że fajny występ, a on tam podziękował i napisał jej, że śmieszne, fajny robi. Kazała mi to powiedzieć tak naprawdę, dlatego mówię, bo później bym miał przechlapane.
To nie był sponsorowany. To tylko jakby... A Antoni Cyrek Dąbrowski jest też dużo go w internecie.
Tak, i polecamy. Polecamy właśnie, wyszukanie.
Właśnie wpisałem, więc warto sprawdzić tę postać. Komik Manager ma wpisane na Golden Line.
To mi się podoba. I oni teraz zaczynają jakąś nową serię. To się będzie nazywać Resort Comedy, więc prawdopodobnie tych występów będzie trochę więcej niż do tej pory. Także polecamy śledzić i wpadać tam bardzo chętnie, jak będziecie wiedzieć o tym, że będziecie być... Coś za dużo będziecie, ale jeżeli będziecie wiedzieć, że idziecie na Cyrka, dajcie nam znać, bo może chętnie wybierzemy się razem. Polecamy i wbijajcie. Także to wcale nie było sponsorowane, nie kazał mi tego mówić, ale po prostu uśmiałem się jak norka, więc polecam serdecznie.
Ja to potwierdzam, też tam byłem. Bo faktycznie fajne było to, że jakby oni mieli ten czas, znaczy mieli te reakcje na sytuację ze Staną, Mhm. Musieli być przygotowani na wiele różnych sytuacji, które, na które nie, ciężko być przygotowanym, tak? Bo jakby moment, w którym na stand-upie jest 3-letnie dziecko, jest momentem, w którym jakby wiele rzeczy się zmienia, bo no... Zupełnie inny oddźwięk miał żart o zjadaniu ludzi w sytuacji, kiedy jest małe dziecko na tym. Oczywiście to dziecko nic nie rozumiało, nie? Jakby, więc no. Jakby po tej stronie było spoko. Ale jakby...
Ktoś, kto zabrał 3-letnie dziecko na stand-up, muszę powiedzieć, że odważnie.
Chore, ale ma do tego prawo.
Chyba tak. Ale podoba mi się, jak Antek mówi, mam nadzieję, że wymarzysz to wspomnienie ze swojej pamięci. Było doskonałe. No, w każdym razie... No.
Mi ze stand-upu jeden tekst zapadł w pamięci, bo uważam, że jest naprawdę bardzo dobry i naprawdę właśnie można się nad nim pochylić i zastanowić. I to był ten tekst, który ja wrzuciłem na Twittera parę dni temu. Mógłbyś go, Wojtek, przygapić, bo ty nie używasz internetu.
W ostatnim tygodniu. Czasie tak, trochę...
To był ten tekst związany z tym, że wszyscy mówimy o tym, że wyśpimy się i odpoczniemy po śmierci. Mm-hmm. A co jak po śmierci nadal jest zapierdol?
Tak, to...
A co jak umrzemy i nagle ktoś mówi...
Do roboty!
Biegaj.
No i to... Albo, no to teraz sport.
No właśnie, więc jakby to jest do pewnego stopnia zabawne, nie? Ale jest w tym jakaś taka mądrość.
Jest, zdecydowanie.
Ja się nad tą mądrością pochyliłem. Mhm. I na przykład w czwartek spałem do 14.
I może to jest bardzo dobre, bo przygotowujesz się fizycznie i psychicznie na to, że jak umrzesz, to będziesz musiał pracować. Świetnie.
Tak, no bo a co jak się okaże, że na przykład po śmierci wszyscy przechodzimy do korporacji?
Wiesz, nigdy nie wiesz.
I nagle dostajesz identyfikator, nie? I wiesz...
No właśnie, i jeszcze od godziny do godziny, to nie ma to, musisz wstawać o 6 rano i nie, że jeszcze dojechać.
A co jeśli w niebie jest Domaniewska i trzeba stać w korku?
Wiesz, w chmurce sobie siedzisz, nie? Lecisz z innymi, tu jedni obok ciebie lecą, ale kurczę, korek się zrobi oczywiście.
Tak, cholera, Zeus mnie zabije, miałem być o 9:30.
No, nigdy nie wiesz. Także właśnie to był przykład takiego flow, który mają stand-uperzy. Oczywiście wersja...
Oni mają śmieszny.
Oni mają po prostu śmieszny. Czyli wyobraźcie sobie, że to są tacy my, ale śmieszniejsi. Dużo. Znaczy w ogóle śmieszni. Także polecamy. A teraz przejdziemy już do standardowych tematów. Ja chciałem opowiedzieć o tym, co wczoraj robiłem.
Do it.
Wczoraj robiłem to słynne kucowanie hardware'owe, czyli hardware hacking i stwierdziłem, że, no bo tak, wykupiłem sobie stary komputer z pracy, MacBooka Pro z MID 2010, który ma tam Core 2 Duo procesor i do tej pory miał 4 giga RAM-u i wiadomo, standardowo dysk 256 giga o prędkości tam 5200 obrotów. No więc skoro firma wyceniła mi go na 750 zł, to stwierdziłem, że to... No właśnie. Stwierdziłem, że grzechem byłoby nie kupić tego sprzętu, szczególnie, że to jest jeden z ostatnich MacBooków Pro, które można rzeczywiście jeszcze upgrade'ować. Bo w każdym następnym modelu już coraz więcej rzeczy było lutowanych do płyty głównej i po prostu nie dało się nic zrobić, a tutaj rzeczywiście można trochę dopchnąć. Najpierw zrobiłem sobie research, co mogę tam zrobić. No oczywiście RAM i dysk zamiast kieszeni CD, więc kupiłem sobie tak kieszeń, taką specjalną obudowę na dysk SSD, którą się wkłada w CD. No to tak jest, wiesz, to jest oldschoolowy temat, bo ludzie to robili właśnie w czasach, kiedy te komputery były jeszcze świeże, a ja to teraz robię, bo taki mi został, ale generalnie... Tak, nadal to się da zrobić, więc kupiłem dysk SSD, Crucial, ludzie polecali też Samsungi, ale Samsungi były trochę droższe jednak i stwierdziłem, że nie będę aż tyle ładował w tego staruszka. No i gdzieś na forach wyczytałem, że on na tej płycie głównej o dziwo i jakimś dziwnym trafem obsługuje 16 giga RAM-u. Więc stwierdziłem, że okej, jak obsługuje, to obsługuje, więc kupiłem sobie 16 giga RAM-u dodatkowo. No i wczoraj przyszedł czas sprawdzenia wszystkiego, co mi tam przyszło z Allegro, bo zrobiłem taki zestawik, który kupowałem od różnych ludzi, więc trochę się zeszło, zanim to wszystko przyjechało. Przyjechało wszystko i wczoraj miałem taki czas, żeby pobawić się w upgrade. No i generalnie okazało się, że to jest dużo łatwiejsze niż myślałem, bo można podejść do tego różnorodnie. Znaczy RAM wymienić, no to wiesz, to w ogóle nie ma o czym mówić. Wykręcasz z tyłu klapę i wyjmujesz stary, wkładasz nowy, uruchamiasz komputer, sprawdzasz, czy działa. U mnie się okazało, że działa i rzeczywiście to 16 łyka, co było bardzo miłe i teraz jak strony odpalam, to w ogóle wiesz, wszystko śmiga błyskawicznie. Natomiast z dyskiem też jest kilka podejść, można to różnie zrobić. Nawet gdzieś wyczytałem, że tam niektórzy wyjmują dysk stary z tego obecnego miejsca i na to miejsce wkładają SSD, a stary dysk wkładają do tej obudowy i w miejsce czytnika płyt, ale to tak sobie myślałem, przecież software'owo można wymusić, żeby startował z dysku SSD, więc to w ogóle bez sensu, także po prostu wyjąłem.
A on nie jest inaczej podłączony?
Wiesz co, nie, no to jest SATA, więc to wiesz, to jedno i to samo tak naprawdę. Tam jest SATA i tu jest SATA, więc stwierdziłem, że okej, to nie będę kombinował.
No okej, to prawda.
Więc rzeczywiście, wyjąłem sobie, wykręciłem tam, w ogóle muszę powiedzieć, że pierwszy raz, bo o ile wcześniej rzeczywiście wykręcałem tą tylną klapę i tam wyciągałem sobie RAM, żeby podmienić jedną kość, bo tam w którymś momencie sobie upgrade'owałem, wiesz, z 4 na 6. Więc mówię, dobra, już wiem jak to zrobić. Ale jak zacząłem trochę się bawić i wykręcałem tą kieszeń dyskową, to okazało się, że w ogóle byłem w szoku, jak bardzo dopracowana jest ta konstrukcja w środku. Znaczy się okazało, że wiesz, tu coś wykręcam, jakąś śrubkę, coś się poluzowało i nagle okazuje się, że gdzieś tam między różnymi elementami takimi stałymi idzie taka ścieżka kabli, wiesz. I to jest niesamowite, że one są tak dokładnie powyginane, tak żeby idealnie pasowały w tą szparę, która tam powstała. Także mega szacun za to, że to tak wygląda. Co prawda dzisiaj to już można powiedzieć, że to jest old school i przecież MacBook zwykły to jest jedna płytka i tam niewiele się w ogóle łączy ze sobą, ale w tym przypadku rzeczywiście można docenić ten kunszt dopychania różnych rzeczy w różne tam szpary. I wykręciłem, włożyłem. Chyba jedyny problem, jaki miałem, to to, że miałem poradnik na iFixit chyba. A nie, to był na OWC, takiej firmie, która sama dostarcza ludziom całe zestawy do wymiany właśnie tego
dysku. iFixit robi to samo.
I iFixit też robi, a na iFixit sprawdziłem, jak krok po kroku zrobić to hardware'owo. Natomiast tam na tym OWC, na forum mieli poradnik, jak software'owo się przygotować, czyli co dalej zrobić, jak już zamontujesz to wszystko, włączysz komputer, to co masz zrobić, żeby rzeczywiście uzyskać taki efekt, jaki chcesz, czyli ja chciałem po prostu zrobić sobie dysk SSD, który będzie startowym dyskiem, na nim będzie system, na nim będą aplikacje, a ten drugi dysk starszy będzie na pliki jakieś większe do obróbki wideo czy czegokolwiek. I ten poradnik był taki, że można zrobić klon dysku i można go też zrobić narzędziem dyskowym, więc stwierdziłem, dobra, no jak nie muszę sobie instalować dodatkowego softu, to robię narzędziem dyskowym. Zrobiłem to, ale okazało się, że jak próbowałem wystartować system z tego SSD, to miałem kółeczko takie przekreślone, to znaczy, że to się nie da zrobić. No i później uruchomiłem jednak aplikację Carbon Copy Cloner, który jest w ogóle świetny, bo jak tylko go uruchomiłem, okazuje się, że jest trial 30-dniowy, który nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwości tej aplikacji, także po prostu uruchamiasz, włączasz na 30 dni, jak robisz to tylko raz, to w ogóle wiesz, po prostu robisz i zapominasz, że miałeś tą aplikację. I jak próbowałem zrobić ten klon w Carbonie, to się okazało, że Carbon mnie poinformował, że słuchaj, ten dysk, na który chcesz się klonować, nie ma zrobionej partycji takiej stricte systemowej. Tam jest jakieś coś tam, GUID, wiesz, jakieś tam coś trzeba zrobić. Więc ja tego nie zrobiłem i dlatego system nie chciał wystartować. Dlatego zrobiłem to w Carbonie, on zrobił jeszcze raz ten klon i później już wszystko wystartowało. Sprawdziłem, czy aplikacje działają. Okazało się, że wszystko jest ok, więc sformatowałem ten drugi dysk, na którym wcześniej był system i posprzątane. Cały proces trwał Mniej więcej godzinę mi zeszło na wymianie samego dysku. To i tak bardzo dużo, bo ja to robiłem bardzo wolno, dokładnie, wiesz, tam patrzyłem na te śrubki.
Relacja.
Jeszcze
Twitterze.
Snapowałem, Snapie, tak. No. Jeszcze snapowałem przy okazji, więc wiadomo, że to było dłużej niż normalnie by to zajęło. No i później, wiesz, jakieś pół godziny na konfigurację, bo nie miałem tam za dużo danych do przerzucenia tak naprawdę, bo to była świeżutka instalacja w ogóle systemu. I no i wszystko działa. I tak, żeby pokazać, jaki jest skok prędkości, to jeżeli chodzi o SSD, bo ktoś mnie zapytał na Twitterze właśnie, to te jakie masz wyniki w Blackmagic, bo Blackmagic ma taką aplikację, która sprawdza prędkość zapisu i odczytu, więc puściłem i okazuje się, że tak, stary dysk ma prędkości między 60, no około 65 mega na sekundę zapisu. Odczyt chyba 75, natomiast ten nowy dysk SSD 211 zapisu i tam 230 odczytu. Więc generalnie jakieś 4 razy szybciej prawie. No i to jest właśnie ten skok prędkości działania komputera, plus jeszcze 16 giga, żeby faktycznie można było jednocześnie bardzo dużo aplikacji w tle uruchamiać i nie mieć żadnego problemu. I nie korzystać jeszcze z tej przestrzeni dyskowej do dodatkowych zadań, chociaż też znowu, jak masz SSD i masz tą przestrzeń dyskową, którą on wykorzystuje dodatkowo oprócz RAMu, to nadal ona będzie szybka. Więc już wiesz, podejrzewam, że sufit możliwości tego komputera jest dość wysoko. Jedyne, co go wstrzymuje, to teraz jest procesor, którego się już nie da wymienić. I to jest ten Core 2 Duo 2,4 GHz, ale to uważam, że jeszcze długo spokojnie wystarczy. No i ewentualnie karta graficzna, która może nie dawać rady przy na przykład wyświetlaniu, nie wiem, ekranu 4K, jak wypuścisz to przez DisplayPort, to on może już mieć jakieś tam problemy, nie? No bo to karta graficzna ostatecznie produkuje te wszystkie piksele, które wyświetlasz na zewnętrznym ekranie, ale poza tym, kurczę, bo ja zapłaciłem za wszystkie części około 1100 zł chyba. I wydaje mi się, że trochę przepłaciłem, szczególnie za RAM, bo tak znalazłem jakiś taki, wiesz, specjalny zestaw, chyba prawie, że nie wiem, czy to jest Apple oficjalny, może tak, więc za ten zestaw RAMu trochę za dużo, ale 1100 zł plus 750 za sam komputer, czyli za jakieś 1850 zł mam naprawdę potężną maszynę, która pewnie po sobie 3-4 lata spokojnie jeszcze pożyje. Więc uważam, że to był dobry deal.
Potwierdzam.
Dziękuję.
jako moja reakcja na wszystko.
Dziękuję serdecznie. Cieszę się bardzo, że się zgadzasz.
Ja na przykład w moim komputerze otworzyłem kiedyś dół. Mam era, więc jakby to wszystko, co mogłem zrobić.
Wow, no tak. I co tam, oglądałeś sobie, jak wygląda płyta główna?
No fajnie.
No i właśnie, to jest problem tych nowych komputerów.
Ale w moim kompie podobno, w sensie w tym moim erze, da się wymienić SSD. Co nie, bo on jest jakby włożony, nie jest przylutowany podobno. Na iFixit sprawdzałem kiedyś, że RAMu nie da się wymienić.
No.
Ale SSD-ka da się wymienić i on kosztuje chyba... jakby sama wymiana w ogóle jest... jest prosta, bo to ten dysk jest tak jak RAM masz wlepiany w twoim komputerze, no nie?
No to
mniej więcej podobnie jest zrobiony SSD-ek. Więc można go wymienić. I on kosztuje tam chyba 500 baksów za 256.
Tak dużo?
No niestety, jest drogi.
A on jest
strasznie.
Jakiś taki, jakiś inny format ma niż 2,5 cala?
Bo to jest, on ma format, wygląda jak RAM. Wygląda jak RAM.
A, to są te kości takie, dobra.
No bo to są, wiesz, bo to są SSD-ki takie do montowania na płycie. W każdym razie jakby da się to zrobić, ale ja tego nie robiłem, bo A, nie chciało mi się, B...
Nie wiem, czy to nie jest za drogie trochę jednak.
No to jest drogie, jest niestety drogie. Ale ja chciałem powiedzieć chwilę o teraz, tak w kontekście Maca i tego, że zmieniłeś rzeczy z starych na nowe, to też się wydarzyła jedna rzecz w końcu, na którą wszyscy czekali.
Tak?
No. Ty nie używasz Tweetbota, więc jakby nie jarasz się tym zupełnie. Ja używam Tweetbota i dla mnie to było takie... Najlepsze było to, że siedzimy wtedy... aktualizacja do Tweetbota na Maca 2.0 wyszła w czwartek. No. W Boże Ciało.
To wiadomo, trzeba święcić.
Nie, najlepsze było to, że jakby siedzieliśmy wtedy z Karolem Paciorkiem między innymi na plaży. Mhm. I Karol mówi, ej, wyszła właśnie nowa wersja Tweetbota. I to było tak, że siedzieliśmy tam godzinę chyba w tym momencie, kiedy wyszła nowa wersja Tweetbota, nie? Mhm. No to co? Zawijamy się do domu.
Najgorzej po prostu, ja nie wiem.
No wiesz, jakby wszyscy byli ciekawi. No i dobra, mam ją tą wersję od tych paru dni.
No.
Nie zwróciłem uwagi, że coś jest nowego. Jest jedna fajna rzecz, która mi się podoba, którą faktycznie z niej korzystam. Mhm. Jest nowa i nie było jej wcześniej, ale cała reszta dla mnie to jest tylko lifting, nie? Mhm. Ale to co jest nowego w stosunku do poprzedniej wersji, to jest jak odpisujesz na wiadomość, mhm. to widzisz tą wiadomość, na którą odpisujesz w tym okienku komponowania tweeta.
No to fajne.
I to jest spoko.
Ale to
bo,
tak jak w tym, w TweetDecku.
Możliwe. Tak. Ale jakby, no, na przykład w Tweetbot na Mac chyba tego nie ma. Mhm. Wiem, że Tweetbot na iPhone'ie da się to zrobić, bo jakby to jest ten tweet, na który odpisujesz, jest ukryty pod górną belką, więc jak ściągniesz to miejsce, mhm. gdzie masz pisać, to tam widzisz... Widzisz Twitter, na którego odpisujesz. No a tutaj w końcu to dodali, więc jakby to jest fajne. Cała reszta, no mówię, nie widzę jakichś dużych zmian, poza tym, że wygląda ładnie, wygląda tak, jak powinno wyglądać na Yoshimitsu, nie? Mhm.
No ja wiem, czy on się, kurczę, nie wiem, jakoś, co on ma takiego lepszego niż TweetDeck?
Ja go, z niego korzystam, już powiedziałem dlaczego, bo synchronizuje mi timeline pomiędzy wszystkimi urządzeniami. No tak. I jakby żadna inna aplikacja tego nie robi w taki dobry sposób, jak Tweetbot. Szczególnie, że Tweetbot jakby nie korzysta, ja nie korzystam ze synchronizacji tam tweetmarkerem, nie? No. Tylko ja mam synchronizację przez iCloud, więc to działa tak, że wszystkie pozycje przyczynionych DM-ek, pozycje tam, wszystko mi się synchronizuje, więc jak wiesz, wstaję rano i odpalam kompa, to widzę ostatni tweet, ten, który przeczytałem na telefonie, więc dla mnie to jest dla mnie must have, nie?
Nie, no spoko, to szanuję to, jakby faktycznie.
No więc wyszedł, jest fajny i jakby chyba jeszcze jest w promocji, bo w momencie, w którym miał się pojawić, to spadła cena z $20. Mhm. O, dalej. Jest na $13, więc można go kupić w promocji. I to jest chyba najniższa cena, jaką kiedykolwiek będzie można za tą apkę zgarnąć. W sensie, za jaką będzie można tą apkę zgarnąć. Mhm. Więc jak ktoś chciałby zacząć używać Tweetbota, to jest zdecydowanie dobry moment, bo jest tani.
No, 20 euro za, czy tam dolarów za apkę do obsługi Twittera, to ja bym się zastanawiał 4 razy jeszcze, zanim to kupię.
Ja to zrobiłem, ale no dlatego, że...
No, no wiem, bo jesteś chory, no.
Chore, to prawda. Ale polecam, Tweetbot super.
Okej, ale fajna funkcja w peryskopie się pojawiła. Strasznie na to czekałem. Widziałeś? Jest opcja widoku map, jeżeli chodzi o przeglądanie streamów, które ludzie puszczają, to można sobie przełączyć na tryb mapy i zobaczyć, czy przypadkiem ktoś nie streamuje z naszej okolicy, z Warszawy, albo w ogóle z innego miasta w Polsce, albo w ogóle ze świata, jeżeli chcemy zobaczyć, o, ciekawe, czy ktoś streamuje...
Ja oglądałem w Londynie. Oglądałem stream w Londynie, gdzie ktoś tam był w City i siedział w parku, czy tam na ławce, czy coś.
I super, dzięki temu możesz się przenieść właśnie w to miejsce, do którego się chcesz przenieść. I tego na maksa brakowało.
Kliknąłem sobie, pogadałem sobie z kolesiem i jakby zawinąłem się potem. To jest fajne, to było spoko.
No to mam wrażenie, że dzięki temu ta odkrywalność, nie wiem, to nie jest dobre słowo, ale trochę, wiesz, o co mi chodzi, jest trochę, jakby pogłębiona, nie?
Trochę tak, a z drugiej strony... peryskopy nadal są amatorskie, nie?
Oczywiście, że są i zawsze będą. Chyba.
No tak, tylko chodzi o to, że jakby ja już parę razy odkrywałem różne rzeczy i jakby nie było... tam czasami naprawdę trafisz na gunwo, po prostu tyle, nie?
No.
Jakby bardzo często trafić... bardzo ciężko trafić na jakiś peryskop, który jest zrobiony chociażby z pomysłem. Takim czymś bardziej niż ej, Wojtek, chodź uruchomimy peryskop.
Chodź zjemy obiad, to na pewno ludzi interesuje.
Znaczy ja wiem, że ja robiłem takie peryskopy, jakby nie, to nie o to chodzi, nie? Chodzi mi tylko o to, że jest bardzo ciężko znaleźć peryskop, który był sensowny. I ja bym tam jeszcze jakąś dodał do tego, dodałbym jakąś tą możliwość sortowania, czy coś.
Żeby może było... wiesz, może po lajkach, które ludzie rozdają, że na przykład wiesz, jeżeli jakiś użytkownik ma dużo serduszek, to znaczy, że teoretycznie robi dobre
no nie,
peryskopy,
nie, nie.
Więc...
Te, dużo też... serduszek, no, dużo, okay, dużo no. serduszek ma bardzo dużo Arabów, nie? Bo nie chodzi mi o bycie rasistą, tylko chodzi o to, że oni na przykład, wiesz, streamują jakieś rzeczy takie, nie wiem, jakiś dziamek koleś streamował jakieś porno, nie? Jakby, a, wiesz, i serduszka były tak tam...
No nie dziwię się, no.
No więc serduszka nie są, tak jak liczba followersów nie jest wyznacznikiem, tak samo serduszka nie są wyznacznikiem.
Powinny być jakieś takie, wiesz, coś, co możesz po, na przykład po zakończeniu oglądania peryskopa, a może długość czasu oglądania. Chociaż to też trudno
nie,
powiedzieć. No.
Nie.
No fajnie, to... jakby było coś, co oznacza, że możesz oznaczyć dany peryskop czy danego użytkownika, że dodajesz go, nie wiem, do ulubionych, no teoretycznie możesz go zacząć obserwować i to coś daje, ale...
No, ale to cały czas, wiesz, cały czas nie mówimy o takich, powiedzmy, dobrych metodach na to, żeby zwalidować, czy użytkownik jest dobry. No nieważne, w każdym razie jakby ja uważam, że tam powinna się pojawić jeszcze jakaś możliwość, na przykład tylko użytkownicy, którzy coś tam... Mhm. Wiesz, żeby jakoś można było to posygerować.
Poproszę chociaż... tylko super peryskopy. To o. Tak powinno działać.
Editor Speaksy może? Więcej może. Editor Speaksów? No nie wiem. Mhm.
No tylko to, kto to ma oglądać? No. Edytorzy mają przechlapane, bo to wiesz, tych peryskopów jest coraz więcej, nie?
No tak.
Chociaż teraz chyba się trochę uspokoiło, mam wrażenie. Jak teraz przejrzałem mapę, nie. To tak było... Nie?
Nie. Okay. Ja powiem ci, że na iPhone'ie mam wyłączone te powiadomienia z peryskopa,
okay.
Ale na Androidzie nie.
I co, non-stop?
No i mniej więcej tak dziennie dostaję powiadomień około 20-30 peryskopów. Nie? A ja nie obserwuję dużo osób. Obserwuję z 50 tak. osób maksymalnie prawdopodobnie na peryskopie. Mm-hmm. I jest naprawdę grubo. I to są bardzo często brandy, typu tam The Verge, nie? Streams mm-hmm. odpakowania czegoś, coś tam, MKBHD, coś tam mm-hmm. stream z czegoś, wiesz, Mashable, nie? Mm-hmm. Coś robi, Engadget. Mm-hmm. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo peryskopów dziennie, które są dość popularne, no. No bo one tam oglądają bardzo dużo osób, wiesz, ja tam wchodzę na stream, albo Sam Schaeffer, nie?
No
ten
tak.
social media manager z The Verge. Wchodzę do niego na Periscope. On robi też bardzo dużo Periscope, prawie codziennie. Mhm. Wchodzę do niego na Periscope i 800 osób.
Jesus. No to już przegięcie.
Ale lepsze było to, że kiedyś miał taką akcję, że robił Periscope z tego, jak chodził po Nowym Jorku, po prostu. Mhm. I dostał pytanie, hej Sam, czy ktoś kiedyś rozpoznał się na ulicy? A to Sam odpowiada, że nie. I w tym momencie, w którym odpowiada, że nie, ktoś do niego podchodzi, hey, you're Sam Schaeffer?
No co? No. Świetne.
Jest nawet na The Verge'u chyba materiał wideo z tego, jak ktoś mu zadaje pytanie, on odpowiada i w tym momencie ktoś do niego podchodzi, że czy jesteś Sam Schaeffer, nie?
Nice. To dobre, podoba mi się.
Ale to jeszcze ja bym chciał wrócić do tematu, który poruszyliśmy tydzień temu. No. Bo Google I.O. jakby trochę pokucowałem. No to są rzeczy, które mnie interesują, więc jakby sprawdziłem, co nowego w Android. Nie wszystko. Mhm. Jest jeszcze jedna, Wojtek, rzecz, o której ci nie powiedziałem, a która jest super.
No.
I która będzie dla ciebie takim trochę szokerem.
No to ale czekam.
Ale to jakby ja trochę sprawdziłem, co się wydarzyło ciekawego w Android M. Jest bardzo dużo rzeczy, które są super dla deweloperów, ale takie rzeczy, które jeszcze są fajne dla... albo ciekawe, albo takie zabawne dla użytkowników z naszej strony. Więc jakby pojadę od takich najmniej...
To jeszcze zanim powiesz, to ja jeszcze taki entree, znaczy nie możemy zapominać ich, nie wiem czy wspomnieliśmy o tym podczas poprzedniego odcinka, że Google I.O. to jest wielodniowe wydarzenie, to znaczy, że keynote główny oczywiście jest jakimś tam otwarciem, ale właśnie otwarciem długiej, długiej konferencji wielodniowej, gdzie tam jest tych keynote'ów bardzo dużo, więc dlatego stąd Paweł teraz oglądał dużo rzeczy i chce nam opowiedzieć, co się dowiedział jeszcze więcej niż to, co widzieliśmy w pierwszym keynote'cie.
Generalnie jest tak, że jak wpiszecie sobie na YouTubie Google I.O. 2015, albo po prostu Google I.O., to znajdziecie bardzo dużo, znaczy znajdziecie kanał oficjalny Google I.O. I na tym kanale, ten kanał się nazywa Google Developers. Mhm. Jest w tym momencie filmów z Google I.O. tegorocznego dużo. Mhm. W skrócie dużo.
Okay.
Dobrze. Więc to, co, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, co ja właśnie dowiedziałem się troszeczkę o tym więcej, albo są takie jakieś ciekawe rzeczy. Mianowicie permissions, te, które się pojawiły nowe, o których rozmawialiśmy w zeszłym odcinku.
Tak, te, które są podobne do iOS-owych.
I Google zachęca, żeby robić welcome screen, na których pyta się o permissions, które są jakby global. Dla aplikacji, nie? Czyli jeśli twoja aplikacja chce korzystać z internetu, kalendarza, czegoś i czegoś, bo to jest jakby core jej działalności, no to Google rekomenduje, żebyś zrobił pierwszy ekran, który przywita użytkownika i poprosi go o te permissions, nie? Mhm. Jakby nadal uważa, że na przykład w przypadku Google Keep, że permissions związane z nagrywaniem dźwięku powinny być wtedy jakby konkretne do tej funkcji, nie powinny się pojawiać w jakby w welcome screenie, tylko powinno być dedykowane do tej konkretnej funkcji. Ale jeśli to mają być funkcje globalne dla aplikacji, bez których aplikacja nie może sobie dać rady, czy nie może, jakby jest nieużywalna, no. to powinno się pytać w takim welcome screenie. Więc to jest taka jedna ciekawostka, bo zastanawialiśmy się, jak powinno to robić i Google jakby powiedziało stricte, że to powinno robić się w ten sposób. Mhm. Kolejna rzecz jest taka związana z samym procesem wydawania nowej wersji Developer Preview, bo w zeszłym roku, kiedy był Android Lollipop, była chyba jedna albo dwie Developer Preview. Była jedna, która była bardzo druga, potem była druga i potem od razu dwa tygodnie później chyba wydali Lollipopa. Mhm. No teraz jakby zapowiedzieli, że Android M będzie wydawany co miesiąc. Pod koniec miesiąca będzie wychodziła nowa wersja Developer Preview, która będzie zawierała poprawki zgłoszone w trakcie trwania poprzedniej developer preview, nowe funkcje, bo na przykład aktualne developer preview nie zawiera now on tap, które swoją drogą też ciekawie rozwiązali, bo jakby Google powiedziało deweloperom, żeby jakby w swoich aplikacjach zawierali jakby chunki informacji, które mają być odczytywalne przez now on tap.
Czy fragmenty takie konkretnie.
Tak, na zasadzie, jeśli na przykład jest to rozmowa z kimś na przykład na Telegramie, przypuśćmy, no to jakby now on tap będzie wyszukiwało, prawdopodobnie będzie taki jeden fragment, to będzie jakby okno wiadomości, z kim rozmawiasz, tak? Druga to będzie jakby wiadomości w ogóle, które widzisz na ekranie. I trzecia to prawdopodobnie może być zdjęcia, które są na ekranie, wiesz, znaczy inaczej. Pierwsze to będzie jakby z kim rozmawiasz, drugie to będzie content, prawdopodobnie jeszcze będą tam te związane z lokalizacją, godziną i całą resztą, czyli kolejne te konteksty, które Google Now on Tap będzie sprawdzać. To jest kolejna rzecz. Następna rzecz jest taka związana z tym z baterią, z tym użytkowaniem baterii, które będzie dostosowywało się do twoich patternów używania telefonu czy tabletu. Czyli do tych takich, jak na przykład używasz telefonu zawsze od godziny 9 do godziny 18, a na przykład tabletu tylko w weekendy od godziny 8 do 10, jakby wiesz, szyję w tym momencie, ale no jakby przypuśćmy, że masz taki sposób używania tych urządzeń, no to Google nauczy się tego, że używasz ich w ten sposób będzie na podstawie między innymi akcelerometru ograniczało zużycie baterii w trybie standby. Czyli będzie wpadało w jeszcze głębszy jakby deep sleep telefonu. Będzie ograniczało na przykład, żeby zamiast powiadomienia przychodząc co 5 minut przychodził na przykład co godzinę, no bo nie będzie potrzebował ich tak często i tak dalej, i tak dalej. Ale ciekawe jest to, że Google będzie wyłączało, jakby inteligentnie będzie wyłączało permissions dla niektórych aplikacji. I to jest rzecz, która mnie zaciekawiła. Powiedzieli to w taki sposób, że na zasadzie jeśli masz aplikację, którą pobrałeś i która używa internetu i jakby cały czas zbiera pusze, na przykład jest to Twitter,
no,
ale jej nie używasz. Ona jedyne co robi to tylko wysyła ci powiadomienia, ale nie używasz jej i nie odpalasz tej aplikacji, to Google po jakimś czasie wyłączy jej permissions do internetu, bo stwierdzi, że ta aplikacja jest takiej opcji ci niepotrzebna. Jedyne co robi to pobiera dane i jakby zaśmieca ci ekran, tak? Więc będzie pod tym względem jakby...
Pewnie później, jeżeli ktoś ją jednak uruchomi, tak, bo nagle stwierdzi, to dostaje powiadomienie, udostępni możliwość korzystania z internetu.
Albo uruchomi to automatycznie na zasadzie, że skoro już wiedział, że kiedyś uruchomiło, no to teraz możesz mieć to uruchomione z defaultu, nie? Ale jakby w trakcie po prostu keynota tego What's New in Android M powiedzieli właśnie, że będą inteligentnie to wyłączać. W ogóle jakby zaczął się keynote tym, że The Android M stands for, i wiesz, wszyscy krzyczą, że tam marshmallow, coś tam, milkshake. Na co koleś powiedział, Wiesz?
Podoba mi się to.
Więc jakby, a potem jakby następna kwestia była, że tak naprawdę Android M stands for M Developer Preview. Więc jakby...
Aha, no dobrze.
No, ale to tak było. I są jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Jedna z nich, to też powiedziałem ci przed odcinkiem, to jest Bluetooth Stylus Support. Mhm. I jakby wcześniej było tak, że dedykowane urządzenia, znaczy dedykowane stylusy do konkretnych urządzeń, na przykład, albo te podłączane przez jakby kabelki, były przez Androida rozpoznawane na przykład siłę nacisku i bardzo dużo innych jakby zmiennych związanych z używaniem stylusa. A teraz będzie tak, że w Androida M wszystkie aplikacje będą jakby współpracowały z stylusami na Bluetooth. Hmm. I to będzie działało tak, że jakby one przez Bluetooth będą jakby wysyłały wszystkie dane związane ze stylusem, czyli siłę nacisku, kąt i całą resztę.
No.
Natomiast Android M sam będzie dobierał z ekranu już te wszystkie inne dane związane z samym dotykiem. Więc jakby będą wszystkie stylusy, które będą miały support dla Androida M, będą działały tak samo, znaczy tak samo, będą działały równie dobrze w ten sposób. Mm-hmm. I będą wszyscy mieli dostęp do tych samych narzędzi, więc stylusy... Będzie można prawdopodobnie od Androida M na N9 całkiem sensownie rysować, co jest dość fajną funkcją i dość ważną, no bo bardzo dużo osób rysuje na...
No jak masz Snapchata teraz, to wiesz, to szaleństwo z rysowaniem po ekranie.
Jest... To prawda.
No to ciekawe. Ale mówiłeś mi, że jeszcze masz coś ciekawego.
Tak.
W zanadrzu.
I ta najciekawsza rzecz, która jest w Androidzie M, to jest, uwaga, fanfary.
No.
Android M wspiera multi-window mode.
Czyli tak systemowo. Już nie tak. Musi Samsung pisać swojego programu do tego, żeby obsługiwał.
Dokładnie tak. Jest buggy, busted and buried, but... więc jakby...
Jeszcze, tak?
Tak, jest highly experimental indeed. Jest to pisane w ten sposób.
Przepiękne.
Ale jakby jest pokazane, będzie do Ars Techniki link w opisie odcinka. Mhm.
Jest... Kurczę, super. Znaczy to dobrze, bo znaczy opowiedz jeszcze więcej, a zaraz przejdziemy, bo okazuje się, że Apple chyba też pracuje nad tym czymś takim.
Tak, ale jakby to, na co będzie pozwalał Android M systemowo, nie wiadomo, nie wiem, czy na wszystkim, czy tylko na tablecie, bo tu jest jakby z Nexusa 9 tablet screen. Więc chyba tylko
na tablecie.
Mm-hmm. Ale jakby to, na co pozwala, to będzie pozwalał na pół na pół w obu tych wariantach.
No.
Cztery aplikacje jednocześnie, czyli takie cztery małe.
No.
I tu jest też napisane, że trzy aplikacje też będą mogły działać.
Czyli tam z lewej na przykład duża taka na pół ekranu i jeszcze druga połowa ekranu jest też podzielona na pół. Ciekawe, czy będzie można przenosić dane z jednej na drugą, bo tak jest w Samsungach i to w Note mi się bardzo podoba. Znaczy, że na przykład możesz wyciąć zdjęcie z jakiejś strony albo w ogóle ściągnąć zdjęcie ze strony, przerzucić na Twittera i ono się automatycznie dołącza do tweeta. Wiesz, to są fajne rzeczy, trochę jak na komputerze, nie?
Prawdopodobnie tak, a w artykule jest napisane, że nie jest tak wypolerowane i tak dopracowane jak to, co Samsung pokazuje w swoich telefonach od dłuższego czasu.
No bo Samsung właśnie już jest od dłuższego czasu na tym rynku i trochę się nauczył, myślę, i dlatego ten software jest dopracowany. Powinni się z nimi dogadać jakoś. Tylko, że Samsung to nie ma interesu w tym, żeby rozdać to wszystkim za darmo, nie?
No właśnie.
No. Ale fajnie, że nad tym pracują. Znaczy to, tak jak mówiłem, jak korzystałem z tego Note'a, to jednak ten widok podzielonych aplikacji na pół ekranu zdarza się czasem jednak przydawać do czegoś, nie? Znaczy, że to...
Tak, mam to samo. Ja bardzo często uruchamiałem tak, że mail i przeglądarka.
Mhm. Ja z kolei właśnie oglądanie filmu na górze, wiedząc, że nie jest jakiś, jakby wizualnie nie musi być super, tylko chciałem się dowiedzieć czegoś. Na górze film, na dole Twitter albo cokolwiek innego i to bardzo fajne.
No, ja w S6 chyba tego nie mam. Albo nie użyłem tego w S6 ani razu. Znaczy w S6 użyłem tylko parę razy tego przeciągnięcia zmniejszenia aplikacji chyba.
A tak, bo ona może być takim lewitującym okienkiem. O, jedna rzecz, super ważna i to jest naprawdę breakthrough. Znaczy ja dziwię się, że jeszcze na iPhone'ie, ale prawdopodobnie dlatego, że iPhone na to nie pozwala, ale uwaga. Coś, co dla mnie jest super ważne, bo jak wiesz, zdarza mi się śpiewać w samochodzie albo w innych różnych dziwnych miejscach.
Albo mi zdarza się też na przykład w momencie, w którym wywali nam podcast i to jest
tak.
takie mrugnięcie okiem dla tych, którzy pobrali, dla pierwszego 1000 osób, które pobrało odcinek z wersją z niepotrzebnym audio.
Tak. W każdym razie to jest doskonałe, jak masz zainstalowany Spotify i Musics Match, który ja Musics Match polecam bardzo, bardzo, bo to jest aplikacja, która działa trochę jak Shazam, to znaczy rozpoznaje utwór, który słyszy, ale drugą funkcją tego jest to, że potrafi ci pokazać na ekranie tekst danej piosenki i jeszcze jeżeli ktoś zrobił wcześniej dopasowanie poszczególnych wersów do czasu piosenki, to normalnie ci podświetla tak jak w karaoke i no idzie tak. Dokładnie, wiesz. I to jest doskonałe. I teraz na Androidzie okazuje się, że jeżeli masz obie te aplikacje, to Musics Match działa tak, że działa w trybie okienkowym. To znaczy może ci się wyświetlać na półprzezroczystej warstwie, normalnie w systemie, te teksty, które właśnie słyszy i to się zmienia też z danym kawałkiem. Jeżeli usłyszy, że leci nowy kawałek, to od razu ładuje nowe teksty. I to jest po prostu genialne. No po prostu nic więcej nie potrzeba. To trochę działa tak samo dobrze jak w Spotify aplikacji desktopowej, czyli klikasz na teksty i po prostu ci się pojawiają na ekranie teksty. Bardzo proste i bardzo przydatne. Natomiast w wersji mobilnej tutaj absolutnie Android wygrywa i to powiązanie jest świetne, to, że można to zrobić, absolutnie killer feature, dla mnie super i polecam, jeżeli ktoś lubi śpiewać albo wyć w samochodzie, nieważne jakie macie głosy, śpiewajcie i Musics Match świetnie działa na Androidzie, także polecam.
W ogóle bardzo dużo aplikacji działa dobrze na Androidzie przez to, że mają dostęp do wielu systemowych i pozasystemowych rozwiązań, nie? Bo one mogą, wiesz, to, że aplikacje mogą ze sobą bardziej rozmawiać niż na iOSie, że nie są aż tak bardzo sandboxowane, to bardzo dużo aplikacji przez to może rozmawiać ze sobą w ciekawy sposób. Mm-hmm. I to jest zawsze na propsie, bo to zawsze działa lepiej niż na iPhone'ie.
No i nie dziwne, że Apple też dąży trochę w tą stronę, bo no, widzą rynek, widzą co się dzieje, widzą jakie możliwości deweloperzy wykorzystują, żeby właśnie między sobą aplikacje gadały. No to musi być.
W ogóle jakby na... Pamiętasz, na jak byliśmy na Google I.O., mhm. było to wideo związane z Android Material Design. Nie, to nie było chyba na Material Design, tylko w sensie to było na osobnej prezentacji Material Design, a to nie było chyba na keynocie. Jak pokazali 15 aplikacji według nich zrobionych najlepiej w Material Design, to było na keynocie, czy to było
nie,
na...
Nie, to nie tylko... było na keynocie, to okay. Musisz opowiedzieć.
Więc była, jakby oni rok temu, jak pokazywali Material Design, jaka jest ich filozofia stojąca za Material Design, pokazali takie wideo, które było tak naprawdę całe zmokowane. Pamiętasz to, że... Przepraszam, tutaj się wyskakiwał jakiś przycisk, tutaj jakby to się powiększało okienko, tak dalej, tak dalej.
Cienie, to wszystko, co jest w Material Design pokazali.
I to było zamokowane w zeszłym roku. W tym roku oni stwierdzili, że jakby zrobią to samo wideo, tylko korzystając z faktycznie tego, co się pojawiło w Google Play, z aplikacjami. Pokazali bardzo dużo różnych aplikacji, między innymi Pocket, Pocket Casts, było tego strasznie dużo. I powiem ci, że zwróciłem potem uwagę na te aplikacje, o których oni mówili, sobie pobrałem, trochę się bawiłem, Pocket Casts akurat jakby znałem wcześniej, tylko nie zwracałem uwagi na te animacje, jakby pobawiłem się tym trochę bardziej, to jest niesamowite. W sensie ilość animacji i logicznego ciągu stojącego za tym, co się dzieje na ekranie przy używaniu Pocket Casts jest dla mnie czymś takim naprawdę niesamowitym, bo to jest, oprócz tego, że to jest UX-owe po prostu perełka i widać jak te aplikacje, jak te animacje się pojawiają i ładnie działają i jak na przykład przycisk, którego nie było, nagle wiesz, pojawia się i to jest logiczne, że się pojawia w tym miejscu albo z tej strony wychodzi, bo tak powinno to działać albo tak powinno to wyglądać, to wygląda to naprawdę świetnie, więc jakby strasznie, strasznie, strasznie mi się podoba, że Google jakby pokazało material design. No i też właśnie na tym kinocie, który oglądałem, związany z designing for Android and designing for tak naprawdę wszystko już teraz, zegarki i cała reszta.
No tak.
No to oni jakby powiedzieli, że rok temu tak naprawdę nie byli, nie wiedzieli, czego się spodziewać.
No tak, no bo to trochę jak wiesz, rzucasz czymś na rynek, no i ciekawe, jak ludzie z tego skorzystają. To jest z każdym systemem, nie?
Powiedzieli, że jakby byli ciekawi, czy to się wydarzy, czy to będzie dobrze działało, czy jak to będzie przyjęte, ale według tego, według jakby pojawił się na scenie ten koleś od Material Design i powiedział, że we made it. Wiesz. I na zasadzie jakby okazuje się, że aplikacji w ogóle w Google Play korzystających z Material Design nie jest dużo. On mówi chyba o 1 na 3 aplikacje w pojawiające się teraz Google Play jest Material Design zrobiona. To nie jest dużo, to jest bardzo
1
mało.
1 na 3?
No.
To nie dużo? To tak nieźle uważam.
Ale tych, które się pojawiają teraz, dochodzą nowe aplikacje.
A, okej.
Okay. Overall to tam było chyba około 20%.
Aha.
Nie pamiętam dokładnie liczb. W każdym razie... Fajne jest to, że deweloperzy faktycznie zaczynają z tego korzystać, bo to jest naprawdę, naprawdę dobrze przemyślane. Oni w ogóle w Material Design dodali teraz kolejne opcje, kolejne nowe jakby elementy, które są jakby zdefiniowane, więc można z nich korzystać, nie trzeba ich hakować. Bardzo dużo nowych funkcji do tego przycisku, to się nazywa FAB, czyli Floating Action Button.
Okej.
No i nazywają to wszędzie FABem. Jest bardzo dużo opcji się pojawiło, że oprócz tego, że FAB jakby teraz potrafi jakby otwierać okienka, czy robić z tego jakieś tam opcje, czy jakby potrafi FAB zamieniać się w taki cały dolny pasek, na przykład, że klikniesz ten FAB i cały dolny pasek zamienia się na przycisk zadzwoń, nie? Nie wiem, no jakby jest dużo opcji, które teraz pokazali, które są teraz dostępne po prostu z defaultu, a nie trzeba ich hakować. I naprawdę to się rozwija, a Android jakby Material Design to jest jedna z tych opcji, która sprawia, że ja odczuwam korzystanie z Androida przyjemnym.
No i to bardzo dobrze. No niech to idzie w tą stronę właśnie.
Tak, więc to jest rzecz, która jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna i cieszę się, że jakby w tym roku jakby powiedzieli, że to się przyjęło i że będą to kontynuować, bo jak będą to kontynuować, to znaczy, że będzie coraz, coraz lepiej, jeśli chodzi o użytkowanie, tak, Androida.
Bo jakby to jest ciekawe, bo ja tak sobie patrzę na to, co Google zrobił, to oni tak naprawdę, wiesz, zrobili to, co zrobił Apple ileś tam lat temu, tak naprawdę, tylko że oni, no bo to nie jest coś, że oni wymuszają na deweloperach, tylko dają bardzo dobre rady, tak, żeby ta aplikacja wyglądała dobrze wszędzie i działała dobrze wszędzie, tak?
I się skalowała i wiesz...
I się skalowała, dokładnie. Wszystkie te takie zasady, które deweloperzy powinni mieć, no bo w jakichś ramach muszą się trzymać, nie? I teraz Apple zrobił to dawno, bo oni już właściwie prawie od początku wprowadzali te swoje zasady i tam, że guzik cofnij, to musi być w tym miejscu, że guzik ten, to w tym miejscu powinien mieć określoną wielkość i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że Google zrobiło to niedawno, dzięki czemu mogli wykorzystać, znaczy mieli dużo większą wiedzę na temat tego, jak ludzie korzystają z telefonów i jak fajnie by było zrobić, żeby te aplikacje były bardziej responsywne, żeby pokazywały, że wiesz, że człowiek dotknął tu, a nie tu, że jak się kończy scroll, to żeby te, wiesz, ten cień wychodził w taki sposób, a nie inny, więc mieli dużo więcej wiedzy, więc mogli to zrobić. Myślę, że jeszcze lepiej, bo dla mnie Material Design naprawdę spokojnie może konkurować z designem aplikacji iPhone'owych. Spokojnie.
Zgadzam się. Jakby, bo to jest... Jakby tu, ja już mówię, powiedziałem na ten temat dużo, tak? I to jest wreszcie Android od wersji 5.0 faktycznie zaczyna nabierać sensu pod względem graficznym.
Mhm. No do tej pory... O Jezu, jak przypomnę sobie 2.3.5...
No nie, no ja pamiętam 1.6, tak? I to było straszne, ale no wreszcie od wersji tak naprawdę 4.0 zaczynał nabierać jakby takiego jednolitego stylu, a w końcu 5.0 wprowadziło naprawdę, naprawdę jakby przemyślany interfejs, który sprawia, że korzystanie z niego jest po prostu przyjemne, no.
Tak, zdecydowanie się zgadzam. Także mega fajnie, mega props dla Google'a, że to zrobili. No, a teraz jesteśmy, w, no nie w przeddzień, bo jest sobota, ale w poniedziałek jest WWDC.
Jest to prawdą, Wojtku.
I ja bardzo jestem ciekawy, co tam się wydarzy. Jest dużo, no może nie przecieków, bo to za dużo powiedziane, ale jakiś tam ludzie, szczególnie Verge napisał taki tekst, czego się spodziewać po WWDC, nie? Które będzie za chwilę. No i generalnie oczywiście wszystko się krąży wokół przede wszystkim serwisu streamingowego, który po kupieniu Beatsów, no coś tam zaczęli grzebać przy tym i tak grzebali i na razie nic się nie wydarzyło, więc prawdopodobnie coś się wydarzy. Podobno mają podejść do tematu takiego aktywnego podpowiadania, odpowiadania na pytania, które jeszcze nie padły, czyli taki Google Now dla Apple'a. Bardzo jestem ciekawy, jak to rozwiążą. No i oczywiście znowu łatanie dziur, czyli coś, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, że bardzo nam zależy na tym, że już okej, Apple, dajcie sobie spokój z tymi nowymi funkcjami, po prostu poprawcie to, co jest teraz.
I czyli zróbcie po prostu, no tutaj Snow Leoparda, tak?
Tak.
Chcemy Snow Leoparda na iPhone'ach.
Tak jest. No mówisz... i podobno tak, podobno mają się, ma to działać i podobno też mają zoptymalizować system na tyle, żeby działał jeszcze lepiej na starszych urządzeniach, co wydaje mi się bardzo ciekawym podejściem. Nie wiem, czy to będzie ostatecznie, wiesz, faktycznie, czy w ogóle pójdą w tą stronę, ale są jakieś podejrzenia, że może tak się wydarzyć, co by było dziwnym ruchem, ale znaczy ekstremalnie pro użytkownikom, ale wiesz, oni nie mają żadnego biznesu w tym, żeby sprzedawać teraz, wiesz, iPhony 4, nie? Więc zastanawiam się, czy rzeczywiście to w ogóle ma sens dla nich biznesowo i znaczy, czy nie jest to taka sztuka dla sztuki, nie?
Oni będą to robili tylko po to, żeby powiedzmy PR-owo troszeczkę na tym dobrze wyjść, ale wszyscy dobrze wiemy, że tak naprawdę iPhone 4S w tym momencie już jest martwy.
No trochę tak. No i podobno właśnie split screen dla iPada. No bo na tyle na iPhone'ie to tak, wiesz, przy tym rozmiarze, no na szóstce ewentualnie, ale na mniejszych iPhone'ach to nie ma sensu, ale ten split screen na iPadzie zdecydowanie może fajnie zadziałać. No i tam oczywiście aplikacje na zegarek, to wiadomo, bo to musi się pojawiać. Pewnie pokażą trochę fajnych przykładów, które już deweloperzy wyprodukowali do tego czasu. Zegarek już jest na rynku od jakiejś chwili, więc faktycznie na pewno o tym będą mówić. Nic o Apple TV, więc tak trochę słabo. Znaczy, ciekawy jestem, kiedy Apple TV wejdzie w 4K. Bo w tej chwili obsługuje tylko Full HD.
Wtedy, kiedy iTunes wejdzie w 4K.
No to pytanie, czy to będzie teraz, czy nie, jeszcze nie teraz?
Nie sądzę.
Bo w Stanach tak naprawdę, wiesz, oni mają duży problem, bo największy rynek na streaming wideo mają tak naprawdę w Stanach, a w Stanach nadal jest duży problem z internetem. I wypuszczanie teraz, chociaż Netflix już niektóre produkcje wypuszcza w 4K. Więc wiesz, to nadal będą gonić trochę, ale może faktycznie nie czują potrzeby, no bo jest mało ludzi, którzy ostatecznie będą to 4K oglądać ze względu na to, że mają słabe łącza. Więc zastanawiam się, wiesz, no to nie wiem, znaczy nie zależy mi na tym jakoś specjalnie. Znaczy Apple TV dzisiaj mi wystarcza w zupełności do tego, do czego go używam. Ja nawet nie oglądam w ogóle filmów z iTunesa, więc wiesz, dla mnie to jest tam raczej pudełko do streamingu.
Ja to robię, ale jestem chorym człowiekiem.
No, trochę.
Tak, ja się zastanawiałem nad tym, co by sprawiło, że zamieniłbym Apple TV na nowe.
No to masz coś takiego?
Gdyby były aplikacje.
Okej.
Gdyby na tym, które jest teraz, mimo tego... Jakby to aktualne Apple TV, które mamy, Wojtek, to jest Apple TV, które ma w sobie iPhone'a 5, z tego co pamiętam.
Mhm. No, ale nic nie możesz tam doinstalować, nie?
No właśnie, a na przykład jest tyle aplikacji, które aż proszą o to, żeby były natywnie na Apple TV. Spotify, Netflix no jest, ale Spotify, podcasty,
HBO będzie.
HBO też będzie, no ale chodzi o to, że jest tyle aplikacji, wiesz, jakby Google pozwala na to, że kiedy robisz aplikację, możesz robić ją na jedną aplikację, na zegarek, telefon, tablet, telewizor, samochód. Wiesz, jedna aplikacja na to wszystko.
No.
A jakby Apple ma jakby telewizor, no bo jak ma Apple TV, ma komputer, telefon, tablet i teraz niedługo będzie samochód też. I nadal to nie jest w jakiś sposób sensownie rozwiązane. Możesz napisać nadal telewizor jest takim dodatkiem.
No tak, to jest po prostu ekran, nie?
A dla wielu osób telewizor jest naprawdę, wiesz, media hubem takim głównym, no bo jakby umówmy się, telewizor to jest w jakiejś części nadal centrum rozrywki, tak?
Znaczy, konsola, ja słyszałem, filmy. Słyszałem o takich ludziach, którzy na przykład podłączają do telewizora aplikacje, znaczy sprzęt typu Xbox na przykład i to jest dla nich centrum rozrywkowe.
Nie, jakby Xbox to jest chore, ale mówimy, jeśli ktoś na przykład PlayStation podłącza, no to jakby wiesz, ja to szanuję. To.
Oczywiście.
Ja na przykład tak mam i mam podłączonego Play'a i ja na przykład oglądam YouTube'a na PlayStation, nie?
Aha.
Filmy oglądam tylko z Apple TV, ale i gram na PlayStation. I dla mnie to jest media hub jakiś sposób. To, że mam głośniki w telewizorze w miarę sensowne, z których mogę korzystać. Znaczy, wiadomo, to są głośniki nadal z telewizora, tak? Ale one są lepsze niż na przykład głośniki z komputera. I ja bym bardzo chciał, żeby Apple zrobiło coś z tym Apple TV, żeby faktycznie można było ten media hub jakby rozszerzyć, bo ja na przykład totalnie aplikację Spot na Apple TV bym przygarnął. Z zewnętrzną aplikacją do podcastów, nie podcasty, tylko Overcast też bym przygarnął. W ogóle Overcast wygrał The Verge ostatnio jako najlepsza aplikacja na iOS-a do podcastów.
A jaka na Androida?
Pocket Casts,
okej. Okay. No, czyli polecamy dobre rzeczy.
No, tak. To i jedno, i drugie było już w odcinku i było polecane jako najlepsze. Więc przypadek, byliśmy pierwsi. The Verge od nas ściągnął.
No, to wiesz, nasłuchali się Jesus podcastu i teraz piszą takie teksty. Tak to jest. Już musimy się pogodzić z tym.
No to prawda. To prawda. Szczególnie, że mam jeszcze jedną wiadomość odnośnie samego Jezusa podcastu, o której Wojtek nie wiesz, ale zostawiłem na samym końcu.
O ty.
Także ja mam nadzieję, że jakby Apple pokaże coś związane z... nawet nie z nową wersją Apple TV, ale jakby z softem nowym do Apple TV, który faktycznie będzie jakby pozwalał odpalać na nowe aplikacje. Nie? Był nawet gdzieś artykuł o tym, o dewelopowaniu aplikacji na Google, na Apple TV i jak to działa, idzie tam Apple pomaga i tak dalej, ale nie mogę tego znaleźć i nie wiem, gdzie to jest, więc jak ktoś sobie po prostu znajdzie, to będzie wiedział i można podesłać, to dorzucimy do odcinka.
A to jestem ciekawy w sumie, bo wiesz, pamiętaj...
To było na jakimś dużym... to było na jakiejś dużej stronie na New York Timesie, czy na jakimś Business Insiderze, Developing Applications for Apple TV.
No, bo generalnie WWDC, znowu, tak samo jak Google I.O., jest konferencją dla kuców, to znaczy dla deweloperów i będzie, na pewno będzie trochę kodu, ciekawe czy będzie kodowanie na ekranie. W każdym razie to by się bardzo fajnie zgadzało z tematem konferencji, że może nie nowe urządzenie, ale przynajmniej nowy software dla Apple TV ja bym chętnie przytulił, bo tak naprawdę w środku jest sprzęt, który spokojnie obsłuży te wszystkie aplikacje. No, każda z nich odpala się jedna, żadna nie musi działać w tle przecież. No bo jeżeli na Apple TV masz na full screenie jakąś aplikację, to nie będziesz skakał między nimi, tak? No, po prostu albo oglądasz film, albo słuchasz muzyki, albo streamujesz sobie coś z Netflixa, więc jeżeli aplikacje nie będą mocno go obciążać, a tam jest sprzęt, tak jak mówisz, z piątki, tak? Mniej więcej.
To... nie pamiętam, ale chyba tak.
No to na takim poziomie, który zdecydowanie wystarcza na wyświetlanie ekranów Full HD i tyle. No i obsłużenie jakiejś tam jednej aplikacji jednocześnie. I to wystarczy, więc fajnie jakby jeszcze coś tam do tego Apple TV dodali.
Tak. Jest taka nadzieja, że to się wydarzy, no bo mogą... Dawno nie było nic o Apple TV też, nie?
No właśnie, właśnie.
Rok temu był tylko ten... Czy nie rok temu, w marcu chyba.
A o czym mówisz?
O HBO, HBO.
A no to teraz tak, to teraz w marcu powiedzieli, że wchodzą w deal i to była jedyne info o w ogóle Apple TV.
No,
i okazuje
super.
Się, że Chromecast przecież na Google I.O. też okazuje się, że będzie obsługiwał HBO, więc no, nic nowego. Znaczy to nie jest żaden ekskluzyw.
No więc, ale wciąż jakby fajna opcja.
Nie no, to też będzie, to świetnie, oczywiście. Znaczy ja się cieszę, że więcej użytkowników będzie.
Tylko ja bym chciał więcej rzeczy niż samo HBO.
No tak, zdaję sobie sprawę. Absolutnie tak. No dobrze, dobrze, ale czegoś szukałeś jeszcze?
Nie znalazłem tego, dlatego mówię. Gdyby okay. Wiem, że to była chyba aplikacja Bloomberga, tylko ja wpisałem Bloomberg i poszukałem tego i nie mogę tego znaleźć, więc... Okay.
No dobrze, to opowiedz, co to za rzecz dotycząca podcastu, której nie wiem.
I to będzie na zakończenie, i to będzie moment, w którym ja będę bibrawał, będziemy sobie dziękowali i będzie fajnie.
No.
Pobrania 507888
pobrań. Wow, ale czad. Woo! Brawo! Brawo dla was wszystkich, dla was słuchaczy naszych, bo słuchacie nas tak ekstensywnie.
Rok i 3 miesiące. 15 miesięcy zajęło nam pobrania, znaczy wyrobienie praktycznie 500 000 pobrań.
Teraz pytanie, czy kolejne 500 000 zrobimy w 15 miesięcy, czy szybciej?
No to jest naprawdę takie ciekawe.
To my się poza Antenium jeszcze pewnie założymy, a w następnym odcinku powiemy, na jaką liczbę miesięcy stawia jeden z nas i drugi.
Dobrze.
Zobaczymy, kto wygra.
Dobrze. Także dziękujemy bardzo i słyszymy się już za tydzień w odcinku numer 65, okrągła rocznica.
Oczywiście.
Znowu celujemy w sobotę, więc jakby spokojnie będziemy. Nie ma tygodnia bez jest podcastu. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki i cześć.
Dzięki, hej.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.